Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie słuchaczy Radio Rodzina. Przed nami kolejna konferencja na temat Ducha Świętego w roku poświęconemu Duchowi Świętemu. Temat ten brzmi: Duch Święty w ewangelizacji. W ewangelizacji nie jestem sam i dzisiaj również w tym studio nie jestem sam. Jesteśmy tutaj we wspólnocie. Są ze mną przedstawiciele mojej wspólnoty Nowa Pascha oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Mam na imię Kasia, jestem nauczycielką, jestem tutaj z moim mężem.
Franek pracuje w ubezpieczeniach.
Marta, z wykształcenia jestem ekonomistką, a z pasji ewangelizatorem.
Mam na imię Wojtek i studiuję medycynę.
Ksiądz Dominik, pasterz wyżej wymienionej wspólnoty. Ja myślę, że to, co nas łączy, to właśnie pasja ewangelizacji, że ewangelizacja stała się naszą pasją, tak jak Marta powiedziała, a więc pewni pasjonaci mówią teraz do słuchaczy, mówią do diecezjan o ewangelizacji ze swojego skromnego doświadczenia. Rozważając ten temat, oczywiście musimy pomyśleć o samym Jezusie Chrystusie, który jest wzorem ewangelizatora dla każdego chrześcijanina, dla każdego z nas. Misja Jezusa przebiegała w mocy Ducha Świętego. Od początku do końca Jego ziemskie posłannictwo było namaszczone Duchem Świętym. Ten Duch Święty stąpił na Jezusa w momencie chrztu. W synagodze w Nazarecie Jezus zacytował słynny fragment Księgi Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus jednak nie tylko posługiwał w mocy Ducha Świętego, ale obiecał, że Duch Święty będzie kontynuował Jego dzieło. I tutaj przychodzą mi na myśl takie słowa, które Jezus wypowiedział po zmartwychwstaniu: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To jest obietnica dla apostołów, ale jeżeli wchodzimy w rzeczywistość wiary, ewangelizacji, życia Kościoła, to stwierdzamy, że to się realizuje, że to się spełnia, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie jeszcze możemy pójść. Kochani, w tym temacie musimy zasygnalizować to, co mówi Kościół na temat roli Ducha Świętego w ewangelizacji. Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi w punkcie 75 napisał, powołując się na dekret soborowy, dekret misyjny: Duch Święty jest głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii, ponieważ On pobudza do przepowiadania i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia. On jest celem i kresem wszelkiej ewangelizacji. Możemy więc powiedzieć, że w procesie ewangelizacyjnym występują trzy osoby: ewangelizator, czyli ewangelizujący, ewangelizowany, a także Duch Święty. I oczywiście, że ta trzecia osoba, osoba boska, jest najważniejsza. On jest sprawcą w szerzeniu Ewangelii. Zapytajmy, jaka jest rola tych trzech osób w dziele ewangelizacji. Ewangelizator głosi i świadczy. Ewangelizowany słucha i odpowiada Bogu. A Duch Święty? Najogólniej rzecz biorąc, przekonuje i przemienia. Tę jego rolę możemy wyróżnić w zależności od tego, w kim działa. Ewangelizatorze Duch Święty daje gorliwość o dzieło ewangelizacji, żeby ewangelizator głosił w porę i nie w porę, tak jak mówi święty Paweł, żeby nie wstydził się krzyża Chrystusa. Dalej, Duch Święty namaszcza ewangelizatora i używa jako swojego narzędzia, przekaźnika dla dzieła, żeby dawało ono owoc obfity i trwały. I wreszcie napełnia go mocą, żeby ewangelizator dokonywał znaków i cudów, ukazując, że zbawienie jest tu i teraz, że zbawienie nadchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Ducha Świętego w ewangelizowanym, możemy powiedzieć, że przede wszystkim on przekonuje, to znaczy otwiera serce na przyjęcie Słowa Bożego i także przekonuje doświadczalnie, że Bóg jest miłością. Powtórę, Duch Święty nawraca człowieka ewangelizowanego, czyni głoszone słowo skutecznym, dotyka w tajemniczy sposób osoby, daje siłę potrzebną do oddania życia Jezusowi. I wreszcie trzeba powiedzieć, że Duch Święty nigdy nie oskarża nas o grzech. On sam nie mówi, ale jest obecny w słowach ewangelizatora. Często są to słowa z Pisma Świętego. W dokumentach Kościoła często znajdujemy takie stwierdzenie, zwłaszcza u świętego Jana Pawła II, że warunkiem nowej ewangelizacji jest nowa pięćdziesiątnica, a więc potrzeba nowego zesłania Ducha Świętego, aby Kościół mógł wypełniać swoją misję i żeby to była nowa ewangelizacja. Nowa w zapale, nowa w metodach, nowa w sposobie wyrazu, jak mówił Jan Paweł II. Najnowszym dokumentem na temat ewangelizacji jest adhortacja papieża Franciszka Evangelii Gaudium. I tam znajdujemy także taki jeden fragment, który ukazuje nam cały proces ewangelizacyjny. Posłuchajmy punktu 128. W tym przepowiadaniu, zawsze pełnym szacunku i uprzejmym, pierwszy moment polega na dialogu osobistym, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli się swoimi radościami, nadziejami, zatroskaniem o swoich najbliższych i tyloma innymi sprawami leżącymi jej na sercu. Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie słowa, zarówno w formie lektury jakiegoś fragmentu pisma lub opowiadania, ale zawsze przypominając fundamentalne przesłanie – osobista miłość Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas i jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i swoją przyjaźń. Jest to przesłanie, którym dzielimy się w postawie pokornej i dającej świadectwo jako ludzie, którzy zawsze potrafią się uczyć ze świadomością, że orędzie jest tak bogate i tak głębokie, że nas zawsze przerasta. Czasem to przesłanie wyraża się w formie bardziej bezpośredniej, innym razem przez osobiste świadectwo, opowiadanie, gest albo w formie, jaką Duch Święty może podsunąć w konkretnych okolicznościach. Jeśli wydaje się to roztropne i jeśli sprzyjają temu warunki, jest rzeczą dobrą, by to spotkanie braterskie i misyjne zakończyć krótką modlitwą nawiązującą do trosk, jakie osoba wyraziła. W ten sposób poczuje wyraźniej, że została wysłuchana i zrozumiana, że jej sytuacja została złożona w ręce Boga i przyzna, że Słowo Boże przemawia rzeczywiście do jej egzystencji. Widzimy więc, że papież Franciszek wyróżnia takich kilka elementów w rozmowie ewangelicznej, w tym procesie ewangelizacyjnym, kiedy głosimy Ewangelię w naszym życiu. Najpierw to jest serdeczna rozmowa, gdzie osoba wypowiada swoje radości, smutki, frustracje, swoje problemy, a potem dochodzi do głosu ewangelizator, który przekazuje orędzie jako odpowiedź na te problemy, poparte Pismem Świętym, a także osobistym świadectwem. I tutaj papież wyraźnie mówi, że Duch Święty działa w przeróżny sposób w czasie tego procesu, że tutaj jest też pewna dowolność, że osoba, która ewangelizuje, może wybierać te konkretne środki w zależności od okoliczności. I dobrze jest zakończyć taką rozmowę krótką modlitwą, żeby właśnie jakby przypieczętować to dzieło.
Thank you.
A teraz przejdźmy może do takiego podzielenia się tym tematem. Duch Święty w ewangelizacji, w moim doświadczeniu. Mamy przeróżne doświadczenia, może rozpocznijmy od tego doświadczenia ewangelizacji takiej w ciągu życia. Ewangelizacji, też mówi papież, od osoby do osoby. Kasiu, spróbuj się podzielić, jak to wygląda w Twoim życiu.
Każdego dnia właściwie staram się modlić do Ducha Świętego. Na początku dnia proszę Go o Jego prowadzenie, żebym potrafiła rozpoznać, rozeznać, gdzie Pan Bóg mnie posyła, żebym nie przegapiła żadnej takiej sytuacji, w której jestem wezwana do ewangelizacji. I pamiętam, że kiedyś wracając z pracy szłam przez park i miałam taką potrzebę, był piękny, słoneczny dzień, miałam taką wewnętrzną potrzebę pomodlenia się do Ducha Świętego. Najpierw uwielbiałam Boga tak w duchu, w tym pięknym dniu, w słońcu, w przyrodzie. I nagle zaczęłam sobie tak w duchu odmawiać hymn do Ducha Świętego. No i tak spacerowałam sobie, szłam do domu i nagle dochodzę do przystanku autobusowego i podchodzi do mnie młody chłopak z pytaniem, czy ma Pani może tabletkę przeciwbólową. A ja dosłownie dzień wcześniej wyjąłam z torebki tabletki przeciwbólowe, które zawsze nosiłam. Gdybym je miała, no to nic prostszego. Wyjęłabym i dałabym, poratowałabym go tabletką przeciwbólową, bo bardzo, bardzo go bolała głowa. No ale nie mogłam mu w ten sposób pomóc, bo już tych tabletek w mojej torebce nie było. I wtedy najpierw powiedziałam, niestety nie mam, ale później przyszło takie światło, zaraz, co z tego, że nie masz? Przecież możesz się za niego pomodlić. I wiecie, Duch Święty daje taką siłę i człowiek zapomina o tym, że stoją jeszcze jacyś ludzie, że mogą się patrzeć, że mogą nie zrozumieć tej sytuacji. I powiedziałam temu chłopakowi, że no tabletki nie mam, ale wiesz co? Ja się przecież mogę za ciebie pomodlić. I on takie oczy zrobił i powiedział mi, że to właściwie nawet dobrze, że ja tutaj przyszłam, bo on tak naprawdę by chciał porozmawiać. I chwilę porozmawialiśmy o jego problemie. Ten autobus, który miał już dawno przyjechać, nie przyjeżdżał na przystanek, więc Pan Bóg też tak zrządził, że mieliśmy chwilę czasu. I ta nasza rozmowa skończyła się tym, że powiedziałam mu o naszej wspólnocie, o tym, że jak ma problem, to może do nas przyjść. I czy pozwoli, że ja się pomodlę krótko za niego. No i pozwolił, pomodliłam się. Jeszcze chwilę porozmawialiśmy i nadjechał autobus. On wsiadając z autobusu nagle odwraca się w drzwiach i mówi, ta głowa to mnie już nie boli. Także to taki namacalny miałam znak, że naprawdę jeżeli podda się dzień działaniu Ducha Świętego, to on dalej poprowadzi. Inny taki przykład przyszedł mi teraz do głowy. Zupełnie niedawno, idąc na umówioną wizytę do dentysty, też prosiłam Ducha Świętego, żeby szedł ze mną, żeby mnie prowadził, żeby mi pokazał, co mam robić, czego Pan ode mnie oczekuje. I dosłownie na drodze, na chodniku przed sobą spotkałam leżącego człowieka. Podeszłam bliżej. Najpierw byłam zaniepokojona, czy jakiś problem ze zdrowiem, w czym bym mogła pomóc, no ale szybko zorientowałam się, że jest to osoba pod wpływem alkoholu. Leżała na środku chodnika, więc pomogłam temu panu przesunąć się w bezpieczne miejsce na trawnik. Posadziłam go i zaczęliśmy rozmawiać. Nie miałam za dużo czasu, bo spieszyłam się na umówioną wizytę do dentysty, ale powiedziałam temu panu, że jeżeli ma czas, bo uważam, że nie jest to przypadek, że spotkałam go tutaj, że akurat idę tędy, że on tutaj był na mojej drodze. Uważam, że Pan Bóg mnie postawił na jego drodze i chciałabym z nim porozmawiać. I na słowa Pan Bóg, on tak jakoś się uśmiechnął z niedowierzaniem, zaczął słuchać. Chwilę porozmawiałam z nim i poszłam dalej. Później okazało się, że po zrobieniu kilku kroków otrzymałam telefon od stomatologa, że mam czas pół godziny, bo wizyta się poprzednia przedłużyła, także no poczułam tutaj wyraźne takie działanie Ducha Świętego, który dał mi czas, abym do tego człowieka wróciła i się nim zajęła. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, powiedziałam mu o Bożej miłości, powiedziałam mu o swoim nawróceniu, o tym, że jesteśmy grzeszni, że bez łaski Bożej w życiu sobie nie poradzimy. Nawiązałam taki dialog z tym człowiekiem i zapytałam, czy mogę się pomodlić nad nim. On się zgodził. Były łzy, było wzruszenie, była modlitwa. I ja dziękuję Bogu za takie właśnie sytuacje, bo wiem, że kiedy ja jestem gotowa i otwarta na Ducha Świętego, to ja nie muszę daleko szukać. Po prostu Pan Bóg stawia mnie w takich sytuacjach gdzie ja wiem, że to nie moja zasługa, że to nie żadna moja moc, żadna w tym moja zasługa, że ja komuś pomogę, bo ja w ten sposób też pokonuję swoje słabości, swoją nieśmiałość. Wiem doskonale, czuję to, że Duch Święty wtedy działa i On uzdalnia mnie do głoszenia Jezusa. Chwała Panu.
To wielkie dobrodziejstwo, kiedy małżonkowie są razem we wspólnocie, mogą razem się szkolić w dziele nowej ewangelizacji, no i razem głosić świadectwo, głosić Jezusa. Może od razu zapytajmy, jak to w wypadku męża i ojca rodziny wygląda i jakie jest jego akurat doświadczenie, może jeszcze w tej kwestii ewangelizacji takiej od osoby do osoby albo rekolekcyjnej, to już jak mówisz.
Ja może się podzielę doświadczeniem z pierwszego takiego wydarzenia ewangelizacyjnego, które się odbyło na ulicy, można by powiedzieć, gdzie miałem za zadanie, bo tam ewangelizowaliśmy w większej grupie, ale każdy miał swoje zadania. Ja miałem właśnie podchodzić do osób, które były zainteresowane, bądź samemu wychodzić do ludzi z głoszeniem Jezusa. Więc jak to było na początku, to moja gorliwość była taka wątła, więc troszeczkę trwało, zanim po prostu się zorientowałem, o co chodzi. A więc na początku wystarczyło, że chwilę się pomodliłem do Ducha Świętego właśnie i wtedy mogłem podejść do następnej osoby, bo to było właśnie cudowne doświadczenie, gdzie ludzie po prostu z ulicy chętnie rozmawiali ze mną właśnie o sprawach duchowych i mogłem im również przedstawić osobę Jezusa i głosić o Nim świadectwo, jak i proponować modlitwę, czym najczęściej się właśnie ta rozmowa kończyła. Kiedy skończyłem rozmowę z jedną osobą, znowu modliłem się chwilkę do Ducha Świętego i mogłem z nową energią podejść do następnej osoby, która też była otwarta na dialog, na modlitwę, na podzielenie się swoimi przeżyciami. Im to podchodziłem do więcej osób, tym bardziej się właśnie utwierdzałem w tym, że tak naprawdę to z mojej strony jest minimalny wysiłek, a całą tą dobrą robotę, mówiąc po ludzku, robi Duch Święty. I wystarczy krótka modlitwa do Ducha Świętego, aby nasze wyjście do drugiej osoby było owocne. I chwała Panu.
Widzimy więc, że to jest z jednej strony ewangelizacja, która dokonuje się w życiu codziennym, kiedy jesteśmy wrażliwi, kiedy też prosimy Ducha Świętego, żeby nas posyłał i stawiał w różnych sytuacjach, gdzie możemy głosić Jezusa. A z drugiej strony jest to też ewangelizacja zorganizowana jako pewne dzieło Kościoła. Tu już Franek zaczął o tym mówić, o swojej pierwszej ewangelizacji ulicznej, która była pewnym dziełem związanym z rekolekcjami. A jak to wygląda w życiu młodzieży? Jak to wyglądało w Twoim życiu, Wojtku?
Na podstawie własnych doświadczeń jestem w stanie stwierdzić, że tak naprawdę Duch Święty jest przewodnikiem ewangelizacji. To właśnie On wkłada swoje słowa w usta ewangelizatora. I teraz właśnie nasuwa mi się na myśl taka sytuacja, która mnie spotkała podczas Światowych Dni Młodzieży. Mianowicie braliśmy udział w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji. I po 2 tygodniach takiej formacji zostaliśmy rozesłani już teraz przez arcybiskupa Rysia. Zostaliśmy posłani do ewangelizacji, do wyjścia na miasto, na Kraków i podzielenia się z ludźmi tym, co przeżywamy w Krakowie, jak to nas rozwija i co to dla nas znaczy. I to była tak naprawdę moja pierwsza ewangelizacja w życiu i była też to pierwsza ewangelizacja kolegi, z którym byłem w tak zwanej parze i mieliśmy za zadanie właśnie, żeby podzielić się z kimś tym, co przeżywamy. I generalnie był to bardzo ciężki dla nas moment, ponieważ strach jest ludzki, i nie wiedzieliśmy, jak ten pierwszy raz zacząć, do kogo podejść, ale mam wrażenie, jestem prawie że przekonany, że Pan Bóg postawił nam właśnie na drodze pewną osobę, taką starszą panią. I stwierdziliśmy, że pewnie najłatwiej nam pójdzie, zatem podeszliśmy i porozmawialiśmy. I zapytaliśmy się właśnie, pierwsze nasze pytanie było takie, czy chciałaby pani porozmawiać o Jezusie, ponieważ my jesteśmy tutaj właśnie w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży i chcielibyśmy się podzielić doświadczeniami. Na to pani nam odpowiedziała, że ona nie chce. No i tak stanęliśmy jak słup soli, praktycznie nie wiedzieliśmy co zrobić. I nie wiem skąd, ale nasunęła mi się na usta taka odpowiedź, takie pytanie kolejne. A może by pani chciała, żebyśmy się za panią pomodlili? Po czym po chwili zastanowienia ta pani odpowiedziała, że tak, bardzo proszę. I pomodliliśmy się właśnie z kolegą, jeszcze zapytaliśmy uprzednio o intencje. Pani chciała, żebyśmy się pomodlili o zdrowie dla niej. Pomodliliśmy się, postaraliśmy się, żeby ta modlitwa była taka głęboka. I po słowach tej modlitwy ta pani powiedziała z takim wzruszeniem, z łezką w oku, że panowie, czy was tu ktoś tutaj przysłał? A my odpowiedzieliśmy zdziwieni, no że kompletnie nie. A czy wy jesteście z nieba? Czy wy jesteście aniołami? A ja mówię, no też nie. A dlaczego? Bo wiecie co, ja się zmagam z chorobą nowotworową od 2 lat. Lekarze nie dają mi prawie żadnych szans. Codziennie staram się modlić wieczorem, rodzina o mnie zapomniała, nie mogę liczyć na pomoc z niczyjej strony i wy byliście taką odskocznią od tego wszystkiego, od tej całej mojej traumy i światełkiem w tunelu i ponadto utwierdziliście mnie w tym, że Pan Bóg się o mnie troszczy, że o mnie dba i utwierdziliście mnie również w tej modlitwie, którą prowadzę codziennie wieczorem. Kolejną taką sytuacją, kiedy to Duch Święty prowadził moją ewangelizację, była sytuacja, kiedy miałem dać świadectwo właśnie swojej wiary na rekolekcjach szkolnych w Szkole Sióstr Salezjanek. I te rekolekcje były dla mnie nie lada wyzwaniem, ponieważ miałem za zadanie podzielić się doświadczeniami mojego życia i tym, jak Pan Bóg zmieniał moje życie i jak wzrastałem w wierze z młodzieżą w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat. Było to dla mnie bardzo trudne, ponieważ nie wiedziałem, jak dobrać słowa, nie wiedziałem, którymi sytuacjami z życia się podzielić, aby zainteresować młodzież i żeby to wszystko trafiło do serca i zakiełkowało i wzrastało dalej. Dlatego tak przed tymi rekolekcjami gorąco modliłem się w sercu do Ducha Świętego, aby to On poprowadził moje świadectwo i oddałem Jemu cały ten strach i oddałem Jemu też dobór słów i dobór sytuacji. Jak się okazało, po skończonej konferencji, po skończonym świadectwie, podeszło do mnie natychmiastowo kilka osób i powiedziało, że to było świetne, że czy nie mówię tego, żeby się tutaj pochwalić, ale że to niesamowicie do nich trafiło i że te sytuacje też znajdują odzwierciedlenie w ich życiu i to nie było tak, że były to osoby dorosłe, czy sami licealiści, czy ta młodzież właśnie w tym najstarszym wieku z tego przedziału wiekowego właśnie, który podałem, ale też byli młodsi. Także to jest świetnym przykładem tego, jak Duch Święty działa i jak bardzo musimy Mu ufać i wierzyć i przede wszystkim opierać na Nim ewangelizację, aby to wszystko wzrastało w wierze. Chwała Panu.
naszej posłudze też ważną, bardzo ważną rolę odgrywają różne rekolekcje ewangelizacyjne, a także kursy. Jest z nami także Marta, której pasją jest ewangelizacja. Może, Marto, powiedz, jakie jest Twoje doświadczenie pracy dla Pana, pracy w dziele nowej ewangelizacji?
Ja się chciałam podzielić z tym, jak Duch Święty działa właśnie w czasie kursów, w czasie rekolekcji, które prowadzimy. Jak działa w osobach, które prowadzą i jak działa w osobach, które przyjeżdżają na te rekolekcje. Jakie to jest niesamowite, kiedy możemy obserwować, jak osoby, które często przyjeżdżają smutne, które są zamknięte, jak w czasie rekolekcji Duch Święty dotyka ich serc, jak one potem są radosne, jak czasem wyjeżdżają z błyskiem w oku. Kiedy ostatniego dnia rekolekcji możemy słuchać niesamowitych świadectw tego, jak przeżyli kurs, tego, jak Pan Bóg zadziałał przez te 3 dni w ich życiu. I mogę obserwować też, jak Duch Święty działa przez ekipę, która kurs prowadzi. Jak osoby, które głoszą konferencje, czasem potrafią powiedzieć zdanie, które celnie trafia właśnie dokładnie do osoby, która przyjechała. Jak Duch Święty często wkłada swoje słowa w usta osób głoszących właśnie po to, żeby dotykać serc.
Na początku ja powołałem się na ten fragment, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. A co oznaczają w Twoim życiu te słowa właśnie? W jaki sposób Duch Święty posyła do różnych dzieł, nie tylko w swoim środowisku, ale gdzieś całkiem poza?
Tutaj chciałabym się podzielić może takim doświadczeniem z początków mojej ewangelizacji, z tego jak zaczynałam ewangelizować. Na początku próbowałam przed tym uciekać. I to są może takie moje krańce ziemi właśnie, gdzie pewnego dnia usłyszałam zaproszenie na ewangelizację nadmorską. Jechali tam moi znajomi i mówią, jedź z nami. A ja stwierdziłam, że nie ma takiej opcji, nie pojadę i koniec. I tak sobie potem mówię, w sumie to tak trochę głupio, nie pojadę i koniec i co? I mówię, dobrze, Panie Jezu, jeśli chcesz, żebym pojechała na ewangelizację, to pojadę, ale w góry. Jeszcze tego samego dnia otworzyłam komputer i widzę wakacyjną ewangelizację Bieszczadów. Mówię, no dobrze, to jak chciałam jechać w góry, to jadę. Pojechałam na tą ewangelizację chyba tylko po to, żeby usłyszeć kolejne zaproszenie na ewangelizację nadmorską. I chcąc, nie chcąc, pojechałam również nad morze. Bo jeżeli Duch Święty posyła do ewangelizacji, to znajdzie sposób, aby posłać skutecznie.
Moi drodzy, słuchając Waszych świadectw, próbuję się wczuć w słuchaczy. Myślę, że takie pytanie trzeba postawić. Skąd w nas taka moc, taki zapał do ewangelizacji? Skąd to się w ogóle wzięło? Bo przecież to nie było tak od razu pewnie, tak?
Szczerze mówiąc, to ja usłyszałem świadectwo, po czym zacząłem wzrastać w wierze. Te rzeczy zaczęły mnie spotykać, no i nie sposób było się tym nie podzielić.
Ja po raz pierwszy, gdy pojechałam na kurs Nowe Życie, sama byłam zaszokowana tym, że był tylko jeden ksiądz jako osoba z ekipy, natomiast resztę ekipy stanowili ludzie świeccy. I po jakimś czasie zrozumiałam dlaczego. Dlatego, że jeżeli doświadczysz Bożej miłości, to chcesz sama o tym opowiadać, nie chcesz tego zatrzymywać dla siebie, chcesz się tym dzielić, obojętnie czy jesteś kapłanem, czy jesteś osobą świecką.
Właśnie doświadczenie tej Bożej miłości najpierw doprowadziło mnie do wspólnoty, w której zobaczyłem, że to doświadczenie mają także inni i jakie to piękne jest żyć w takiej wspólnocie, więc to wynika, że tak powiem, samo z siebie, żeby innym głosić Jezusa, aby On mógł przemienić ich serca i żebyśmy wszyscy mogli doświadczyć tej Bożej miłości.
Każdy, kto spotkał Jezusa, jest wezwany do tego, by się dzielić Ewangelią. I myślę, że takim naszym wspólnym doświadczeniem jest to ożywienie, które nastąpiło dzięki Duchowi Świętemu w naszym życiu. To również przyjęcie na nowo tego daru Ducha Świętego, które nazywamy chrztem w Duchu Świętym, czy wylaniem Ducha Świętego. To doświadczenie, które sprawia, że możemy dostąpić odnowienia inicjacji sakramentalnej, jakiegoś ożywienia. Dzięki temu doświadczeniu ja zrozumiałem, że ewangelizacja jest jedynym celem Kościoła, parafii. I wszystko inne w tej wspólnocie jest dla ewangelizacji, cokolwiek robimy. I taką moc właśnie daje Duch Święty. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo mocno zaakcentujmy, że Duch Święty jest sprawcą ewangelizacji, jest główną osobą w tym dziele, w tym procesie. Naszym zadaniem jest modlitwa do Ducha Świętego, głoszenie kerygmatu, czyli głoszenie Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał i żyje konkretnie dla Ciebie, dla tej osoby, którą ewangelizujemy. To głoszenie musi być poparte osobistym świadectwem, że w moim życiu Bóg tego dokonał i może dokonać w Twoim życiu. No i tak jak tutaj już zostało powiedziane, ewangelizacja jest dziełem wspólnoty. Jeżeli to czynimy razem w jedności kapłan ze świeckimi, to doświadczamy pięknych owoców. I to jest dzieło Ducha Świętego. Proponuję, abyśmy teraz pomodlili się o tę łaskę i dla nas, i dla słuchaczy, prosząc Ducha Świętego, aby wstąpił na nowo. Będzie to modlitwa z prośbą o ogień i moc Ducha Świętego. Duchu Święty, przybądź do każdego z nas. Napełnij nas Twoją mocą, żebyśmy byli skutecznymi współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawieniu świata. Ty dotykasz serc, żeby się nawróciły i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca. Przybądź, Duchu Święty, stwórz Bożą rodzinę, która woła do Boga: Abba, Ojcze. Amen. Życzymy wszystkim słuchaczom, aby Duch Święty działał obficie i posyłał do głoszenia Jezusa. Życzę pięknych owoców tego dzieła w waszych sercach, w waszych rodzinach, we wspólnotach, w parafiach i w całej diecezji. Dziękujemy serdecznie za uwagę i wspólnie mówimy wszystkim: Szczęść Boże!